Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Literaci o uznanej marce najczęściej bardzo dbali o swój wizerunek. Co prawda nigdy nie brakowało skandalistów prowokujących opinię publiczną, ale najczęściej pisarze pragnęli uchodzić za postacie bez skazy. Maria Konopnicka posunęła się nawet tak daleko, że nie tylko wyparła się dwóch córek, lecz także zafałszowała losy swojego małżeństwa. Ukrywała też charakter długoletniego związku z malarką Marią Dulębianką, a przy okazji pomijała głośny skandal, jaki wywołało samobójstwo jej wielbiciela. Maria Wasiłowska miała 20 lat, gdy na rok przed wybuchem powstania styczniowego poślubiła Jarosława Konopnickiego. Nie była zatem nieświadomą świata dziewczynką, jak to po latach przedstawiała. W utrwaleniu takiego obrazu miał jej pomóc fakt, że pisarka konsekwentnie się odmładzała, odejmując sobie od 4 do 6 lat. W efekcie z czasem wszyscy uwierzyli, że wyszła za mąż jako niespełna 16-latka. Wydana za mąż przez ojca, skarżyła się po latach, za przeżytego hulakę i człowieka już nie młodego, oprócz bojaźni żadnych żywszych nie miała dlań uczuć. Wyzyskiwano więc brutalnie jej dziecinną uległość, nie dając nic w zamian. Pierwszy połóg, odbyty w tak młodocianym wieku, o mało nie zabił mojego ciała. Duch za to pozostał we mnie dziewiczym. Męczennica na progu do życia. Nie wiadomo, jak faktycznie było w przypadku pierwszego porodu, ale w pozostałej części wyznań trudno znaleźć choćby ziarno prawdy. Przyszła pisarka nie była już dzieciną, gdyż według ówczesnych standardów ocierała się niemal o staropanieństwo. Natomiast mąż był od niej starszy o 12 lat i raczej nie można go było uznać za człowieka już nie młodego. Poza tym w małżeństwie przez długi czas układało się całkiem dobrze, a Konopnicka nawet nazywała Jarosława wąsatym aniołem. Urodziła mu zresztą aż 8 dzieci. Pełnoletności dożyło 6. Inna sprawa, że partner przypominał szlachcica z dawnych epok, ze swoim upodobaniem do życia ponad stan i kosztownych procesów sądowych. Z drugiej jednak strony przejawiał także nowatorskie poglądy na kwestie społeczne, zachowując się jak rasowy zwolennik pracy u podstaw. Wyposażał ubogie dziewczyny wiejskie wychodzące za mąż i reklamował chłopskich synów od służby wojskowej. Po latach małżonka zarzucała mu nawet, że bardziej interesował się wiejskimi dziećmi niż własnymi. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że był fatalnym gospodarzem i notorycznie tonął w długach. Niewiele zrobił, by przystosować swój majątek do zmieniających się warunków ekonomicznych i z roku na rok sytuacja finansowa Konopnickich ulegała pogorszeniu. Największym problemem była jednak różnica poziomu intelektualnego małżonków. Maria zdecydowanie górowała nad partnerem i z upływem czasu mieli coraz mniej wspólnych tematów. Żyli w kompletnie odrębnych światach. A Jarosław zaczął uważać Marię za dziwaczkę, zajmującą się wyłącznie lekturą i próbami literackimi. Ona natomiast utwierdzała się w przekonaniu, że Konopnicki to typ chreczkosieja, który na dodatek nie potrafi utrzymać rodziny. Nagle czujesz, wspominała, że nie jest jeszcze zupełnym szczęściem mieć męża, który uważa żonę za swoje najstarsze dziecko, głośno całuje i głośno krzyczy, poluje, jeździ do miasteczka i o sporach granicznych rozprawia. Spostrzegasz nieszczęsna, że nie wystarcza ci graniaste ciele, dorodne główki kapusty, parę modnych fiołków i rozmowa o niczym. spostrzegasz, że byt twój był bytem zamkniętego w klatce ptaka. Tęsknisz, pragniesz, płoniesz. Niewykluczone jednak, że wpływ na rozkład pożycia małżeńskiego miała także osoba młodego guwernera Konopnickich, Konstantego Krynickiego. Gdy pojawił się w Gusinie, miał wprawdzie zaledwie 18 lat, podczas gdy pani domu przekroczyła już 30 rok życia, ale szybko nawiązali więź intelektualną. Niektórzy sugerowali romans, czy wręcz płomienną miłość, brakuje jednak na to twardych dowodów. Pisarka miała bowiem zwyczaj niszczenia prywatnej korespondencji zaraz po przeczytaniu, natomiast jej listy do Krynickiego spłonęły podczas powstania warszawskiego. Na pewno jednak nazywała guwernera drogim kociem i bez wątpienia odnalazła w nim człowieka, z którym mogła wreszcie dyskutować o literaturze i któremu także przedstawiała swoje pierwsze próby literackie. Nic zatem dziwnego, że Kocio stał się jej najbliższym powiernikiem. Korespondowali przez wiele lat. W tym czasie pisarka pozostawała również pod urokiem sąsiada, Kornelego Dąbrowskiego. Co dziwniejsze, jej wielbiciel nie różnił się specjalnie od Konopnickiego i podobnie jak mąż, uwielbiał brylować w towarzystwie okolicznych ziemian. Być może jednak posiadał to coś, czego brakowało małżonkowi, albo był od niego bardziej inteligentny. W tym przypadku również nie ma pewności, jak naprawdę wyglądała znajomość przyszłej pisarki z sąsiadem i czy faktycznie Maria jednocześnie utrzymywała stosunki z dwoma pozamałżeńskimi partnerami. Sprawa jest tym bardziej interesująca, że gdy w 1875 roku Konopnicka wybrała się na 2 miesiące do Sztawnicy, towarzyszyli jej Krynicki i Dąbrowski. Razem z nimi pojechała jeszcze jakaś bliżej nieznana pani, zapewne zaproszona w charakterze przyzwoitki. Kryzys małżeński narastał. 2 lata później Konopnicka zabrała gromadkę dzieci i opuściła męża. Zamieszkała w Warszawie, gdzie planowała utrzymywać się z pracy literackiej i udzielania korepetycji. Podjęła bardzo odważną decyzję. Nie było bowiem przyjęte, by kobieta porzucała męża i rozpoczynała życie na własny rachunek. Ponadto panie ze środowisk ziemiańskich z reguły nie pracowały zawodowo, a życie bez małżonka stawiało pod znakiem zapytania reputację takiej osoby. Do tego koszty utrzymania w dużym mieście były bardzo wysokie, a należało jeszcze doliczyć wydatki na wykształcenie 6 dzieci.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych, nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.